Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Adriana Andrzejewska-Kuras, witam Państwa. Wiosna zawsze przynosiła pracę, można powiedzieć. W tym roku jest jednak inaczej, mamy bowiem epidemię koronawirusa. Jak rynek pracy w regionie zareagował na sytuację związaną z COVID-19 i jakie są możliwe dalsze scenariusze? O tym porozmawiamy z naszymi gośćmi. W bydgoskim studiu jest z nami pan Janusz Niewiadomski, prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor, muszę sprostować. Nie Janusz Niewiadomski, Roman Rogalski, prezes związku.
No właśnie, dobrze, Tak rozmawialiśmy sobie tutaj, że nie widzę pana twarzy niestety, bo tak nam kamera się... Ale bardzo przepraszam. Telefonicznie jest z nami profesor Kamil Zawadzki z Katedry Gospodarowania Zasobami Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, witam serdecznie.
Wojewódzki Urząd Pracy natomiast reprezentuje jego dyrektor, pan Artur Janas. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Państwo mogą włączyć się w naszą dyskusję, dzwoniąc pod numer telefonu 52 345 50 90. To telefon do państwa dyspozycji. Zacznijmy od tych danych dotyczących bezrobocia, jakimi na ten czas dysponujemy, tych najbardziej aktualnych danych wiosennych. I tu pytanie do pana dyrektora Janasa. Jak wygląda ta sytuacja w kwietniu i może też w marcu? Bo w marcu chyba jeszcze nie widzieliśmy takich dużych zmian na rynku pracy, prawda?
Tak, znaczy ta wiosna jest wyjątkowo dynamiczna na rynku pracy. Najpierw mieliśmy trochę zaskakujący, znaczący spadek w marcu o 1800 osób w regionie i zresztą nie tylko u nas, bo praktycznie w całej Polsce. I już się mówiło o tym, że idzie bardzo wielkie bezrobocie, jak tsunami i nagle tu spadek. Ale wszystko niestety się odrobiło w kwietniu i mamy odbicie przeszło 3300 osób wzrostu. I to, co najbardziej jest specyficzne w tym roku, na wiosnę, to, że mamy wzrost bezrobocia w kwietniu. Zrobiliśmy analizę wszystkich miesięcy kwietnia.
Ostatnich lat, tak?
W poprzednich latach. I nigdy w historii nie było sytuacji, żebyśmy mieli wzrost bezrobocia w kwietniu. Dlatego, że kwiecień zawsze się kojarzył po prostu z pracą. W rolnictwie, w turystyce, w budownictwie i tak dalej. I to jest, znaczy, najbardziej specyficzna rzecz, która się wydarzyła. Plus jeszcze taka ważna informacja, że nadal mamy niższe bezrobocie, znaczy jeżeli chodzi o liczbę i stopę, niż w kwietniu roku ubiegłego. I to jest wiadomość dobra.
Natomiast
wiadomość zła jest taka, że oczekiwania niestety są takie, że wzrost bezrobocia będzie następował, ale o tym później.
Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że do tego jeszcze wrócimy. Czyli co, można powiedzieć, że w marcu jeszcze pracodawcy tak trochę obserwowali, jak ta epidemia się rozwinie, a w kwietniu zaczęli działać i podejmować kroki? Tutaj zwracam się do pana Rogalskiego.
Proszę państwa, to trudno ocenić to, co powiedział pan dyrektor Janas, że na tą chwilę trudno ocenić jeszcze, jak zachowa się w najbliższych miesiącach rynek pracy. Mm-hmm. Czy on będzie ujemny, czy on się zachowa, czy może nawet się zwiększy. To naprawdę trudno powiedzieć. Oczywiście wszyscy rokują, że on będzie ewoluował w kierunku tych negatywnych, w kierunku negatywnym, czyli przyrost będzie zwolnień. Ale proszę państwa, no mamy też w tej chwili pomoc, różne rodzaje pomocy, które są w tarczy antykryzysowej 1, 2. Wczoraj Senat uchwalił tarczę antykryzysową numer 3. Mamy również tarczę finansową z Państwowego Funduszu Rozwoju. Te wszystkie pomoce trafiają do przedsiębiorców, do pracodawców i one generalnie mają dwa cele główne, tak? Czyli zachować status zatrudnienia w firmach w najbliższych miesiącach i wspomóc płynność finansową firm, czyli dwa bardzo ważne elementy, które wpływają na to, czy firmy funkcjonują. I to są dobre informacje, bo jeśli pracownicy pracują, jeśli otrzymują wynagrodzenia, to i popyt wewnętrzny się utrzymuje na jakimś przyzwoitym poziomie, co jednocześnie generuje w tym popycie, że usługi czy produkcja wciąż są te same. Bo tak mówiąc tylko ogólnie, polskie PKB i nasz rozwój utrzymuje się na dwóch filarach, eksport i popyt wewnętrzny. Eksport na razie nie zahamowuje tak bardzo, jakby można było przewidywać. Oczywiście jest mniejszy, ale bardzo ważnym elementem jest konsumpcja wewnętrzna. Ona zależy właśnie od tych wszystkich działań, które się wydarzają. W tej całej pomocy, jeśli mógłbym jeszcze coś dopowiedzieć, no jest jeden element niedobry, mianowicie to, co moja Konfederacja Lewiatan mówiła, żeby te wszystkie rodzaje pomocy były bardzo proste dla przedsiębiorców w zakresie pobrania ich, czyli żeby to się działo na oświadczenia. Niestety tutaj ustawodawca poszedł trochę w innym kierunku. Trzeba składać poprzez różne platformy elektroniczne wnioski. Do tego muszą być decyzje wydane. Niestety to też nie funkcjonuje dobrze, dlatego że z drugiej strony przy tych terminalach też nie ma wszystkich pracowników, bo urzędy też nie pracują w normalnych trybach i to niestety się przeciąga i ta pomoc niestety nie trafia tak szybko, jak powinna by trafiać do tego chorego w tej chwili, tak to nazywajmy, sektora gospodarki.
Do tej pomocy jeszcze pewnie też wrócimy. Teraz jeszcze chciałam wrócić do tego wzrostu liczby bezrobotnych. Średnio to wychodzi o 5%. I tak się zastanawiam, czy w zaistniałej sytuacji tej epidemii, pandemii to jest dużo, czy jednak nie najgorzej, pan profesor Zawadzki?
Z mojej opinii ten wzrost na razie nie jest duży i rzeczywiście kwiecień pod tym względem można uznać jeszcze za optymistyczny, jeśli chodzi o same dane. Szczególnie jeżeli porównamy, co się stało na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w czasie ostatniego roku. Ta sytuacja już rok temu na wiosnę była bardzo dobra i przez ostatnie 12 miesięcy, łącznie z marcem, tak jak pan dyrektor Jana zwrócił uwagę, łącznie z marcem jeszcze obserwowaliśmy spadki bezrobocia. Więc w całym województwie liczba bezrobotnych przez ostatnie 12 miesięcy do marca spadła o ponad 10%. W związku z tym ten wzrost, który obserwujemy w kwietniu w stosunku do marca w tym roku, jest jedynie delikatnym odbiciem i sama sytuacja w kwietniu jeszcze mnie nie przeraża. Natomiast no, będziemy jeszcze rozmawiać na ten temat, jakie są prognozy.
Tak.
Na dzień dzisiejszy sytuacja dalej jest bardzo dobra, biorąc pod uwagę to, co się działo w ostatnim roku, jeżeli chodzi o stopy bezrobocia. Przy okazji chcę też zwrócić uwagę, że jak mówimy o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim, to musimy pamiętać, że to jest obszar bardzo niejednolity. I nie ma czegoś takiego jak średnia sytuacja w całym województwie, ponieważ punkt wyjścia Bydgoszczy, która ze stopą bezrobocia spadła do 2,7% i powiatu radziejowskiego, gdzie w najlepszym okresie w ostatnich 30 latach mamy dalej bezrobocie 16%, to są sytuacje zupełnie nieporównywalne.
No tak, tutaj proporcje są rzeczywiście takie uderzające, prawda? Tak, tutaj
jeśli mogę
bardzo
coś
proszę, panie dyrektorze.
Do tego, co mówił profesor Zawadzki. Znaczy rzeczywiście roku liczy się do oceny obecnej sytuacji jest ważny punkt wyjścia. Tym punktem wyjścia jest rok ubiegły. Takiej dobrej sytuacji na rynku pracy, jaką mieliśmy w roku ubiegłym, nikt nie pamięta. Znaczy nie tylko to dotyczy Polski, ale całej Europy i w tym kujawsko-pomorskiego. I pamiętajmy o tym, że końcówkę roku ubiegłego zamykaliśmy głównym problemem brakiem siły roboczej, na którą narzekali pracodawcy. I to też łagodzi sytuację, że nawet jak są zwolnienia, to one trafiają na bardzo niski poziom bezrobocia. I tak jak profesor powiedział, należy generalnie ocenić, że jeszcze jest dobrze.
No właśnie, jeszcze. Zobaczymy, jak będzie dalej.
Tak, bardzo proszę. To dodam, że ten spadek jakby bezrobotnych, czy w ogóle te zmiany statystyczne, o których wspominali moi poprzednicy, jest częściowo niwelowany tym, że odpłynęło sporo pracowników ukraińskich. Oni nie mogą wrócić do Polski i jak gdyby ten rynek przez ten odpływ też się stabilizuje pośrednio. To jest taki efekt ściśle te statystyczne.
Mhm. Jeszcze wróćmy do tego, jak wypadamy w ogóle z tym bezrobociem. Panie dyrektorze, tutaj zwracam się do pana Janasa. Czy my mamy jakieś takie dane, jak to wygląda na tle innych województw, nasze województwo i na tle Polski?
Nie, więc zrobiliśmy w roku ubiegłym i poprzednim wielki postęp, ponieważ przesunęliśmy się na czwarte miejsce od końca. Znaczy ten temat, znaczy stopy bezrobocia naszego jest takim tematem dyżurnym i zawsze wszyscy zwracają na to uwagę, ale jeżeli się posłużyć rejestrowanym stopą bezrobocia rejestrowanego, to rzeczywiście nie wyglądamy najlepiej na tle całego kraju, ale już stopą eurostatowską, czy inaczej baalowską, to weźcie, czego wyjaśni profesor, na czym ta różnica polega. Znaczy, wypadamy zupełnie nieźle i można powiedzieć, mieścimy się w średnich stanach, jeżeli chodzi o sytuację na tle kraju.
Ale jeżeli chodzi o to, jak wpłynął COVID i ten kryzys na nasze bezrobocie, to jak wyglądamy na tle Polski? To jest mniej więcej taki sam przyrost liczby bezrobotnych?
Tak. Mhm. Powiem, przed chwilą przejrzałem całą statystykę dotyczącą Europy i wszystkich państw skupionych w Unii Europejskiej. Na razie, jeżeli chodzi o stopę, to są bardzo minimalne zmiany. Jakby powiedzieć, tego wpływu, tak jak w Stanach Zjednoczonych i otrzymujemy informację, że już się zarejestrowało 30 milionów bezrobotnych. Także u nas nie ma jeszcze czegoś takiego, żadnego tsunami, daj Boże, żeby nie było. To o tym mówił prezes Rogalski. Nie jest pewny, jak się zachowa rynek. Ja też jestem zdania, że tak naprawdę nie będziemy do końca wiedzieć, co się wydarzy.
No właśnie, tak tutaj mówił pan o prezesie Rogalskim. Panie prezesie, pan tak obserwuje wśród przedsiębiorców, czy oni starają się jednak trzymać tych pracowników, obserwować, no bo wiedzą, że to wszystko niebawem ruszy, czy jednak nie są tacy optymistyczni i będą powoli szli w tym kierunku jakichś zwolnień tego rodzaju ruchów?
Proszę państwa, no trochę powiem trywializm, ale największym skarbem w firmach to są pracownicy. Ale nie kapitał. Kapitał jest oczywiście potrzebny, ale najważniejszym elementem są pracownicy. I nasi przedsiębiorcy, pracodawcy tak długo, dopóki będą mogli, na pewno ten stan pracowników, którzy są potrzebni, będą utrzymywać. Pomoc państwa, która idzie w różnych formach, również celuje w ten element, czyli utrzymania pracowników co najmniej przez kilka miesięcy po zakończeniu tej pomocy. Więc ja sądzę, że te dwa elementy, jak się zbiegną i plus być może nie będzie... Bo teraz musimy sobie zadać pytanie, na ile może spaść polskie PKB. Bo jeśli ono spadnie do poziomu zero, co jest optymistycznym bodajże elementem.
Bardzo.
Tak, no to nie odczujemy szczególnych perturbacji. Jeśli ono spadnie do minus 2, też jeszcze nie będziemy tak bardzo to odczuwać. Może w usługach to będzie widoczne. Natomiast jeśli spadnie, to jak niektórzy prognozują, między 5 do minus 8, to niestety w tym momencie może być katastrofa. Ale ja nie chciałbym wróżyć. My jesteśmy w tym kraju, mamy takie jakieś narodowe cechy, że jak jest bardzo źle, to się najlepiej mobilizujemy. I przedsiębiorcy polscy zawsze tacy byli. Chcę zaznaczyć, że nawet kiedy nie mieliśmy kapitału na początku lat 90., to jednak ta energia wystarczała do tego, żeby te firmy rozwijać. Więc sądzę, że z tym kryzysem będziemy sobie radzić może lepiej niż inne kraje Europy.
No, aby tak było. 52 345 50 90 to telefon do państwa dyspozycji. Mogą się państwo włączyć w naszą dyskusję. Patrzę jeszcze teraz na te wstępne dane przygotowane przez WUP w regionie odnośnie bezrobocia i tak chciałabym teraz przeanalizować konkretne liczby, bo jak mówiłam, średnio to jest o 5% wzrost liczby bezrobotnych, ale na przykład gdy patrzymy już szczegółowo, to dla miasta Bydgoszczy ten wskaźnik to 6,3%, a dla powiatu bydgoskiego 4,6%. Dlaczego w mieście ta liczba bezrobotnych szybciej rośnie, panie profesorze?
No, ze względu na różnice w strukturze gospodarki. Natomiast akurat wywołała pani przykłady i miasta Bydgoszcz, i powiatu bydgoskiego, gdzie w ostatnim roku była w naszym województwie największy spadek liczby bezrobotnych. Tam, rok do roku było ponad 20% bezrobotnych. W związku z tym w tych powiatach, gdzie ta sytuacja się znacząco poprawiła i stopa bezrobocia spadła do bardzo niskich poziomów, w tej chwili możemy zaobserwować większe odbicie niż w tych powiatach, gdzie ta stopa bezrobocia pomimo dobrej koniunktury była bardzo zła. Jest to też kwestia po prostu elastyczności danego lokalnego rynku pracy, możliwości reagowania na pewne zmiany. I skoro pani już przywoływała te dane konkretnych powiatów, to właśnie na przykład w tym powiecie radziejowskim, w którym ta stopa bezrobocia jest największa, zaobserwowaliśmy najmniejszy przyrost liczby bezrobotnych. Właśnie
tak, 1,9% rzeczywiście, tak.
Tam ta sytuacja permanentnie jest bardzo, bardzo kiepska i tutaj nawet okres spektakularnej koniunktury nie pomógł, żeby to zmienić.
Tak, bardzo proszę.
Natomiast jeśli mogę się jeszcze odwołać do tego, o czym pan dyrektor Janac mówił, jeśli chodzi o nasze miejsce na tle Polski. Oczywiście możemy mówić, że jesteśmy na czwartym miejscu. To nie jest dobrze, ale już nie jesteśmy przedostatni.
Od końca oczywiście mówimy cały czas.
Od końca. Natomiast jak spojrzymy, co jest za nami, to się okazuje, że tak naprawdę to my jesteśmy na przedostatnim miejscu ex aequo razem ze Świętokrzyskim i Podkarpackim. Tam różnice są minimalne w stopie bezrobocia. I jedyny region, gdzie w jaki sposób znacząco stopa bezrobocia jest większa niż w Kujawsko-Pomorskim, to jest nasz sąsiad warmińsko-mazurskie. Natomiast województwo jako całość nawet w okresie świetnej koniunktury miało wysoką stopę bezrobocia i teraz musimy się spodziewać, że osiągnięcie poziomów dwucyfrowych to będzie kwestia miesiąca, może dwóch.
Z tych danych tutaj też wynika, że spada ta liczba wolnych miejsc pracy, mimo tego, że tak jak mówiliśmy, panie dyrektorze, zawsze wiosną rosła, więc to jest też taki wskaźnik, prawda, który pokazuje to, w jakiej jesteśmy sytuacji.
To jest mocny wskaźnik, który pokazuje, że popyt po prostu się kurczy. I to jest jeden sygnał. Drugi sygnał, mamy znaczący wzrost zapowiedzi zwolnień grupowych. Nie jest to w sensie liczbowym bardzo dużo, ale w sensie dynamiki liczby podmiotów, która zapowiada i osób, których dotyczą te zapowiedzi, wskazuje, że w najbliższym czasie niestety będzie się działo źle. Ale jeszcze na moment chciałem wrócić do lat 90., które pan prezes wspomniał. Musimy pamiętać, że tak strasznych czasów, jakie były lata 90., raczej nie wrócą. I daliśmy sobie radę w latach 90., kiedy padały zakłady zatrudniające 5 tysięcy osób, 7 tysięcy jak Elana na przykład.
Czy Romet, Mainotex,
można wymieniać. Nie mieliśmy pieniędzy, nie mieliśmy metod, a daliśmy sobie z tym radę. To znaczy, ja myślę, że nawet jeżeli nastąpi mocne tąpnięcie, to damy sobie radę. Interwencja państwa, znaczy mimo wszystko silna gospodarka i motywacja przedsiębiorców.
Bardzo proszę, panie prezesie.
Tak, odnosząc się do tych statystyk, które pan profesor mówi, pan dyrektor Janas, to recepta trochę, którą my jako pracodawcy widzimy na nasze województwo, jest też taka, że my mamy kilka dużych ośrodków. Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz i Inowrocław. I od wielu lat podnosimy taki problem, że te miasta powinny być z sobą skomunikowane w takim zakresie, żeby mieszkańcom tych miast opłacało się i czasowo, i płacowo dojeżdżać do innych ośrodków. I tu jest mój gorący apel do władz samorządowych. Jest program rządowy, już w zeszłym roku wdrażany, komunikacja, nie pamiętam dokładnie jego nazwy, gdzie część pieniędzy dawał rząd. Być może do tego projektu trzeba na nowo wrócić, dlatego że jak widać w różnych miastach ten poziom bezrobocia jest różny, zapotrzebowanie jest na różnych pracowników. I gdybyśmy mieli komunikację wewnątrz województwa na tyle sprawną, to przesuwanie się tych pracowników z jednego miejsca, z Włocławka do Torunia, czy z Torunia do Bydgoszczy, czy z Inowrocławia do Torunia i Bydgoszczy, powinno być elastyczne i na tyle pozwalające, że oni byliby na wspólnym rynku pracy. Bo nie dzielmy tego rynku, że to jest bydgoski, toruński, włocławski. On powinien być jeden. I tu jest bardzo, bardzo mój poważny apel, żebyśmy nad tym usiedli i mogli coś z tym zrobić. To jest jeden z elementów, który wspomoże walkę z bezrobociem.
Jeszcze wracając do tych lat 90., widziałam takie dane, z których wynika, że tempo spadku zatrudnienia w polskim przemyśle na przykład jest teraz największe od kwietnia 99 roku, więc to też rzeczywiście pokazuje, w jakiej znaleźliśmy się sytuacji, prawda, panie profesorze, pan profesor Zawadzki?
Zgadza się, ta sytuacja dzisiaj już jest trudna w przetwórstwie przemysłowym także i obecna ocena teraz kwietniowa tej sytuacji jest już negatywna. Natomiast akurat przetwórstwo przemysłowe, podobnie jak kilka innych sektorów, no, prognozuje bardzo negatywne zmiany, jeżeli chodzi o koniunkturę, o klimat tej koniunktury w tej branży. Jeśli miałbym wskazać taki sektor, który dość optymistycznie, albo może można inaczej powiedzieć, najmniej pesymistycznie patrzy na obecną sytuację, co mnie trochę zaskoczyło, to jest kwestia sektora zakwaterowania i gastronomia, gdzie te badania koniunktury, badania nastrojów na najbliższy okres oczywiście są negatywne, natomiast w porównaniu do innych branż nie są aż tak złe, jak moglibyśmy się tego spodziewać, co biorąc pod uwagę udział tego sektora w gospodarce i w zatrudnieniu w naszym województwie jest tą dobrą wiadomością, którą też chciałbym podkreślić.
Czyli co pracodawcy liczą na to, że po prostu kiedy to wszystko się otworzy właśnie z tych sektorów, to ruszymy do restauracji, ruszymy jeździć po Polsce i będziemy korzystać z tej możliwości, tak? To w ten sposób może działać?
Ja troszkę jeszcze wrócę do tego głównego wątku pana profesora, mianowicie sektory. Ja mam z pierwszej ręki informacje, które sektory w naszej organizacji jakby są dobre, a które są niedobre. I powiem tak, przetwórstwo przemysłowe...
Mówimy o nastrojach oczywiście,
nie,
a nie,
że... Nie, mówimy o tym, o poziomie produkcji. Nastroje to jest element ocenny. Jeśli chodzi o produkcję, no to generalnie 90% naszych firm, które eksportują, mają się bardzo dobrze. Niektóre nawet zwiększają tą produkcję. Mamy takie. Dlaczego tak się dzieje w eksporcie? No, ponieważ na Niemcy, czy Francja, czy Wielka Brytania, chociaż to ona już wychodzi z Unii, ale generalnie tam programy pomocowe są bardzo duże, tak, dla przedsiębiorców, w ogóle dla sektora usług również, dla sektora nieruchomości również. Więc jak gdyby tego załamania popytowego z tamtej strony na kontrakty, które już są zawarte, ono za bardzo nie spadło. Może się trochę w czasie przesuwają, bo ten transport jednak nie funkcjonuje dobrze, no tak, ale nie ma dużego spadku. Natomiast jest obserwowalny przeze mnie spadek w przemyśle chemicznym i to tym dużym przemyśle chemicznym. Trochę mnie to dziwi, bo jednak to są dostawy dla sektora farmaceutyki i tam się nie powinno nic zmienić, ale są, przynajmniej takie przejściowe. A co do restauracji i usług fryzjerskich, no to 18 maja początek, tak, po miesiącu będziemy mieć ocenę, jak to będzie wyglądać. No nie sądzę, ten optymizm restauratorów i całego sektora cateringu, hotelarstwa, no on jest optymistyczny, to dobrze, bo jak są optymiści, to lepiej się generalnie im pracuje. Idzie lato, no więc może to jakoś się wyrówna. Przepisy sanitarne na pewno nie ułatwią tej pracy, szczególnie te, które widzimy. No 4 metry w restauracji na jednego klienta, to generalnie wytnie prawdopodobnie 60% możliwości, jeśli chodzi o obsługę. No ale lepsze to niż całkowity przestój.
No tak, i mamy też lato, więc może ogródki, jakoś tu się to może w ten sposób rozłoży.
A w ogródkach to blisko będziemy mogli siedzieć?
No tam jest, no ale tam mamy jednak na powietrzu, wszyscy eksperci mówią, że jednak to zagrożenie jest mniejsze, więc no tutaj...
No jak patrzyłem w sobotę poprzednio na plażę na wybrzeżu, no to praktycznie jakby nie było już żadnego wirusa.
No tak, to jak się zachowuje społeczeństwo, to już jakby jest druga kwestia i osobna dyskusja. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Ja doceniam znaczenie fryzjerów i schabowego i w ogóle.
Oj, wszyscy tylko... z nas doceniamy, zwłaszcza jak ich zabrakło ostatnio.
Ale my nie powinniśmy tak narzekać na tych fryzjerów, tylko bardziej kobiety powinny narzekać.
No tak, no tak.
Tak sądzę. Ale chciałbym powiedzieć, że no, mnie niepokoi pewna taka rzecz, co się stało z taką produkcją na przykład samolotów lub całym systemem transportu lotniczego. Tam jest ulokowany gigantyczny kapitał i setki milionów ludzi pracuje w tym przemyśle. I on w tej chwili stoi na płytach w większości. I ja się obawiam, że największym wyzwaniem nie jest to, czy wzrośnie bezrobocie, czy spadnie, tylko ogromna restrukturyzacja sektorowa gospodarki światowej. Zdaje się, że po prostu to, co się stało z tą chorobą, jak ona zadziałała na gospodarkę globalną, To, tego się nikt czegoś tego nie spodziewał, żeby lotniskowce atomowe, odbędzie atomowym wzywały pomocy, okazały się zwykłym złomem w świetle wirusów. I w związku z tym pewien optymizm mój to budzi to, że po prostu część przedsiębiorców odnajdzie się w tej nowej rzeczywistości gospodarczej, poszukując nowych produktów, nowych usług i to będzie rozstrzygające. To znaczy ja doceniam interwencję państwa, bo między innymi my w tym uczestniczymy, w tych tarczach, dostarczamy pomocy, ale przyszłość rynku pracy gospodarki jest w nowych technologiach i w nowych pomysłach na produkty i usługi. I to jest największe wyzwanie.
Całkowicie się z panem dyrektorem zgadzam. Po koronawirusie, no, kiedy on się skończy, to różnie oceniają fachowcy, ale na pewno gospodarka będzie przestawiona na inne tory. Ona się już przestawiła, tak? Już mamy, prawda, pracę zdalną, która to praca generalnie, jak się okazuje, jest równie efektywna. W związku z tym na pewno zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe będzie jakby zmienione. Praca zdalna wymaga oczywiście w tej chwili jakiegoś uregulowania prawnego i to chyba tarcza 3.0, która wczoraj została przyjęta, już na ten temat coś mówi. I praca zdalna będzie być może nawet bardziej efektywna z punktu widzenia firmy, bo będzie mniej kosztowna. Więc te wszystkie elementy, o których wspominał pan dyrektor Janas, lotnictwo, przemysł lotniczy, no on generalnie się zmieni. Być może zredukuje się na najbliższe lata, bo to zapotrzebowanie będzie jednak mniejsze. Ale na pewno powstaną nowe gałęzie. No chociażby, tak. Chociażby w tej chwili transport, bezpośrednie dostawy towarów zamawianych przez internet. Przez sprzedaż internetowa wzrosła, zdaje się, o 30% i ona będzie dalej rosła. Więc te wszystkie elementy zmiany gospodarki będą następować, ale to też tak, panie dyrektorze, bym powiedział, to jest proces naturalny. Gospodarka to nie jest sztywne, tak. Zapisane, że my robimy to, a wy robicie to. To jest w zależności od tego, jaka jest sytuacja i w tym wypadku klimatologiczna, wirusowa i gospodarcza. I one determinują zmiany gospodarki. One wymuszają potrzeby na usługi i generalnie popyt, który rośnie, generuje podaż. To są naturalne procesy. Oczywiście kto się pierwszy w nich znajdzie, kto to wyczuje, no to będzie wygrany. Natomiast ktoś, kto zostanie, tak. No to może się obudzić i niestety, że będzie już w tyle albo będzie musiał zamknąć działalność.
No właśnie, bo tutaj wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, że na przykład pracodawcy nie do końca są tacy ufni, jeśli chodzi o te nowe formy pracy, właśnie jak jakaś praca zdalna, telepraca, no bo tak nie do końca mają jakiś taki ogląd, czy ten pracownik rzeczywiście pracuje, czy siedzi w domu i tam pije kawę w kapciach, prawda? No tu się, tak już mówiąc obrazowo i kolokwialnie, prawda? Ale tu się chyba trochę przekonali, że to no, może być równie efektywne, no bo musiało być i jakoś to wszystko działa, więc pod tym kątem jak się zmieni ten rynek pracy, panie profesorze?
No, w mojej ocenie, jeżeli szukamy pozytywów w tej całej tragicznej sytuacji związanej z pandemią, to jest duży plus dla w ogóle zarządzania zasobami ludzkimi i dla rynku pracy. Pewien przymus wypróbowania form pracy zdalnej, które oczywiście z jednej strony obnażyły nasze nieprzygotowanie w wielu sektorach w tym zakresie, ale z drugiej strony wymusiły na niektórych pracodawcach konieczność spróbowania formy, do której nie byli przekonani, no i znalezienia sposobów na to, aby jednak rozliczać pracownika tam, gdzie się da, bardziej zadaniowo niż za czas pracy liczony w minutach. Ponieważ no, pracownicy mają swoje sposoby również na to, żeby ten czas pracy liczony w minutach przy pracy zdalnej wykazywać tak, jak pracodawca tego oczekuje. Natomiast wystarczy zmienić nieco sposób myślenia i przejść na sposób rozliczania zadaniowy pracownika. Mhm. Natomiast musimy też pamiętać, że to no, nie we wszystkich branżach jest możliwe
zrobić,
do zastosowania.
Jasne.
I pewne sektory, które mogą, na przykład no, handel, mamy w regionie przykład dużego sklepu meblarskiego, prawda, żeby nazwy nie wymieniać,
tak.
Który powiedział, że gwałtownie mu wzrosły obroty przez internet, co i tak spowodowało 50% obniżenie jego standardowych przychodów, więc nie wszystko da się jeden do jeden przenieść do internetu, nie wszystko da się przenieść do pracy zdalnej.
To prawda, panie profesorze, zgadzam się z panem, że nie wszystko, szczególnie sektor produkcji, nie da się przenieść do pracy zdalnej, ale tak bardzo pesymistycznie jakby spojrzał, oczywiście z punktu widzenia pracowniczego, to może tak być, że praca zdalna obejmie dużą część społeczeństwa i na tą pracę zdalną są procedury takie, które bardzo weryfikują wydolność pracownika, jego efektywność. Proszę mi wierzyć, że taki software już powstał i dalej powstaje. Natomiast jeśli chodzi o produkcję, no to zaczynamy jako przedsiębiorcy zastanawiać się nad pełną robotyzacją procesów, co też jest w zakresie innowacyjności, którą mamy wprowadzać, bardzo elementem istotnym i motywującym dla nas. Więc wracając do tego, co powiedział dyrektor Janas, tak, gospodarka po koronawirusie będzie inna i będzie zupełnie w innym kierunku płynęła. To jest niewątpliwie prawda.
Słuchają państwo Polskiego Radia PIK. Mogą się państwo włączyć w naszą dyskusję. 52 345 50 90 to telefon do nas. Ja jeszcze chciałam wrócić do tego, co mówił pan dyrektor Janas, czyli o tych zwolnieniach grupowych. Powiedzmy trochę, jak to wygląda, jakie są zapowiedzi.
To znaczy ilościowo to nie wygląda strasznie, jeżeli chodzi o liczbę osób, których dotyczy. I za kwiecień tych zapowiedzi było, dokładnie w tej chwili nie mam tych danych, ale dotyczyło około 700 osób. W związku z tym w wymiarze liczbowym nie jest to, że tak powiem, duża skala. I w sytuacji, kiedy jesteśmy wyposażeni w środki finansowe w wielu źródeł do rozwiązywania problemów rynku pracy, jesteśmy w stanie pomóc praktycznie każdej grupie osób zwalnianych, czego oczywiście nikomu nie życzymy. Ale ja chciałbym jeszcze na moment wrócić do jednej z takiego urzędniczego obowiązku, do jednej rzeczy. Chodzi o demografię. Na co dzień my jej nie widzimy i nie rozmawiamy na ten temat. A wpływ demografii będzie ogromny na rynek pracy i ogromnie wzrastający. Ja posiadam wyliczenia, z których wynika, że w naszym województwie, w Kujawsko-Pomorskim, zmniejszy się liczba osób w wieku produkcyjnym między obecnym rokiem a 2030 o 80 tysięcy osób. Tyle mniej osób wpłynie na rynek pracy. I to będzie czynnik, który będzie też hamował potencjalny wzrost bezrobocia, gdyby gospodarka nie mogła wchłonąć. A w sumie będzie nadal wisiało to nad nami. Kwestia po prostu, że z jednej strony będzie czynnik hamujący podaż siły roboczej na taką wielką skalę. I głównym problemem naszego rynku nie będzie bezrobocie moim zdaniem, tylko kwestia liczby osób pracujących. Krótko mówiąc, czy będziemy mieli zdolność zwiększania po prostu liczby osób pracujących kosztem innych regionów, albo inne regiony nas po prostu pokonają.
Panie dyrektorze, odpowiedź jest prosta na te zagrożenia. Cyfryzacja i robotyzacja odpowie i w zasadzie wyeliminuje, jeśli będą braki na rynku pracy, z brakiem napływu nowych rąk, to będzie to digitalizacja tych procesów produkcyjnych, które już następują. W ogóle odnosząc się do procesu cyfryzacji, to ona musi objąć co najmniej dwie sfery, czyli sferę produkcji i usług i sferę również urzędową, czyli wszystkich agencji rządowych, samorządowych, bo dzisiaj, mimo tej pomocy, która jest zagwarantowana w tarczy 1, tarczy 2 i również już tarczy 3 i w programie Polskiego Funduszu Rozwoju, to my mamy duże problemy, żeby tą pomoc otrzymywać w czasie. Dlaczego? Bo wydawało się, że z drugiej strony komputery przetworzą tą na platformach różnych te wszystkie wnioski. Okazuje się, że nie dają rady. Czyli w tej chwili również trzeba cyfryzację przenieść do urzędów, żeby nie było składania papierowych dokumentów, żeby te papierowe dokumenty nie leżały 4 dni w kwarantannie, tylko były skanowane i dalej przekazywane. No tu jest duże zadanie również dla sfery rządowej, żeby ona to również przechodziła do cyfryzacji.
Pan dyrektor,
spróbuje tutaj.
Ponieważ sami doświadczamy tego problemu, więc spokojnie absolutnie się zgadzam, że musimy być bardziej nowocześni. Jeżeli chodzi o urzędy pracy. Znaczy nie urzędy pracy.
W ogóle urzędy.
W ogóle, przepraszam, sam swoich kolegów. Także w ogóle, jeżeli chodzi o całą administrację publiczną, absolutnie tak.
Tak jeszcze wracając do kwestii tych zwolnień, bo zaczęliśmy od zwolnień grupowych, przeszliśmy do digitalizacji i cyfryzacji, ale jeszcze chciałam do tych zwolnień wrócić, bo oczywiście zawsze mówi się, że rynek pracy reaguje z opóźnieniem, więc kiedy będziemy mogli powiedzieć i realnie tak stwierdzić, jaki wpływ miał koronawirus na ten rynek pracy, pan profesor Zawadzki?
Zadała mi pani bardzo trudne pytanie.
Dlatego jest pytanie do pana.
Dla teoretyka oczywiście, panie profesorze.
Będę się starał. Oczekujemy odpowiedzi.
No to szczerze powiem tak.
Nie wiem, do końca. Podzieliłbym,
to jest zawsze odpowiedź taka, jeśli chodzi o przyszłość, zwłaszcza dotyczącą, tak jak pan prezes powiedział, zachowań ludzkich. Bo rynek pracy jest wypadkową zachowań ludzkich. Natomiast o pewnych rzeczach mogę już mieć jakieś przypuszczenia. W krótkim okresie na pewno ta stopa bezrobocia będzie rosła ze względu na odłożenie w czasie widocznych efektów tej pandemii, ze względu na przykład okresy wypowiedzenia. W związku z tym po prostu część pracowników dopiero za miesiąc, dwa będzie bez pracy. Ze względu na niektóre zapisy, które w tych tarczach antykryzysowych są, jeżeli je wiążemy z okres karencji, na przykład umorzenia pożyczek, wiążemy z koniecznością utrzymania zatrudnienia, no to można w ciemno przewidywać, że po upływie tego okresu karencji część z tych pracodawców, jak tylko pożyczka zostaje umorzona, jednak będzie zmuszona zwolnić część pracowników. Więc to w krótszym okresie, tak bym to widział, możemy mieć jeszcze taki efekt ze względu na to, że część osób w gospodarstwach domowych traci pracę. Jeżeli to były gospodarstwa domowe z jedną osobą pracującą, być może część osób z zasobu biernych zawodowo, nieaktywnych, zdecyduje się teraz poszukiwać pracy i tu będzie jeszcze dodatkowy bodziec do wzrostu bezrobocia w krótkim okresie. I te wszystkie negatywne zjawiska, one i tak wystąpią przy założeniu, że pandemia znika. Natomiast no, to, co widzieliśmy ostatnio na Śląsku, każe być ostrożnym z przewidywaniami, jak szybko ta pandemia się skończy i dopóki nie będzie szczepionki, dopóki nie będzie to zagrożenie powrotu restrykcji i powrotu lockoutu i zamykania możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Póki to zagrożenie będzie realne, to trudno przewidywać, kiedy my wrócimy do poziomu sprzed pandemii.
Ministerstwo Rozwoju przewiduje, że w tym roku liczba bezrobotnych w Polsce wzrośnie o ponad 50%, a stopa bezrobocia w Polsce może wzrosnąć do 10%, prawda? Więc tutaj to rzeczywiście dla rynku pracy no jest to znacząca
statystyka. Jeśli mogę skomentować od razu,
tak.
Moim zdaniem te 10% to jest bardzo optymistyczna prognoza polityczna. Ta stopa bezrobocia może być dużo większa. Ale chciałbym też przy okazji nawiązać do tego, o czym pan dyrektor Janas powiedział. To nie stopa bezrobocia będzie dla nas największym problemem, ale niska aktywność zawodowa. Ponieważ my możemy różnymi czynnikami spowodować, że część osób wyjdzie z rynku pracy, część osób trafi do bierności zawodowej, zrezygnuje z poszukiwania pracy. I praca dla pozostałych na rynku znajdzie się. Natomiast pytanie jest o to, jakby już z obszaru polityki społecznej bardziej, zabezpieczenia społecznego, ci pracujący będą musieli swoimi składkami obsłużyć te rosnące rzesze osób biernych zawodowo. I to jest dużo bardziej dramatyczne wyzwanie na najbliższe dekady w Polsce.
To jest słuszna uwaga, panie profesorze, dlatego że w kontekście nowych ustaw, które już wchodzą, czyli zwiększenie zasiłku dla bezrobotnych do poziomu 1800 zł, słyszałem, że również ma być jakiś zasiłek solidarnościowy, to ja się obawiam w pewnym momencie, że nie będzie chęci podejmowania pracy, bo te pieniądze, jak gdyby nie wynikające stricte z wykonywanej pracy, mogą być też tożsame lub nawet większe niż przy pracy. Więc tutaj trzeba wypracować, to jest duże wyzwanie dla ustawodawcy i dla polityków, żeby była motywacja do pracy. To nie może być tak, żeby pewne grupy społeczne patrzyły na to i mówiły, no po co mamy pracować, skoro mamy to samo, jak dostaniemy. To społecznie absolutnie powinno być piętnowane.
Absolutnie się z panem zgadzam. Absolutnie. Dlatego, że mała i malejąca grupa będzie musiała dźwignąć siebie, bo ja nie mówiłem jeszcze o tym, że będzie wzrastać ogromnie liczba osób w wieku poprodukcyjnym i jednocześnie sprostać, znaczy pracy, wydajności pracy w innych krajach, w innych regionach, w zależności jaki aspekt chwycimy. I tu jest ogromna praca do wykonania dla polityków, dla wszystkich praktycznie.
No i to jest też chyba taki problem, o którym rozmawiamy nie tylko przy okazji koronawirusa, prawda?
Tak.
Bo to już wcześniej.
I to jest rodzinny, w sumie to każdej rodziny to dotyczy. Jeszcze na moment wrócę do wypowiedzi profesora Zawadzkiego a propos przewidywania. Mhm. Po prostu dopóki nie wiemy, jak się skończy ta pandemia, to wszelkie przewidywania ekonomistów są obciążone potężnym błędem, znaczy nie wiadomo co. Jak długo musi być gospodarka, czy gospodarki zamrożone, żeby po prostu powiedzieć, już jest koniec.
No i nie wiemy też...
Panie dyrektorze, takie pytanie, czy nie uważa pan, że te zgłoszenia zwolnień grupowych, one wynikają bardziej z pragmatyzmu w tej chwili przedsiębiorców, ponieważ no, dzisiaj zwolnienie pracownika etatowego no, to jest praktycznie pół roku.
Czyli tak na wszelki wypadek
tak
trochę, tak?
Na wszelki wypadek, jakie będzie dalsze działania związane z gospodarką. I tak pragmatycznie już się robi te zgłoszenia. Nie uważa pan, że tak się dzieje?
Tak jest, potwierdzam to. To jest element różnych strategii pracodawców rozwiązywania swoich problemów podstawowych. I tak to widzimy. Tak.
Jeszcze, bo tu nam się czas kończy, jeszcze chciałam wrócić do tych różnych pomocy i zachęt. To na przykład ze strony samorządów województwa są pieniądze dla przedsiębiorców, którzy na przykład nie zwolnią, zadeklarują, że nie zwolnią nikogo przez najbliższy rok, a jeszcze większe pieniądze dla tych, którzy zadeklarują, że kogoś zatrudnią. To są rzeczy atrakcyjne dla pracodawców, czy jednak no, to ryzyko związane z tym, że nie wiemy, ile to potrwa, jest takie, że się nieszczególnie pracodawcy na to będą chcieli decydować, pan Roman Rogalski.
Znaczy każda forma pomocy będzie analizowana przez przedsiębiorców. Natomiast powiem na dzień dzisiejszy, tak może nie ja, ale powiem, że przedsiębiorcy są pogubieni w tych różnych formach pomocy. Mhm. Dlatego, że to co mówię, mamy dwie tarcze, które już ustawowo funkcjonują i tarcza finansowa. Tarcza 3.0 wchodzi. Mówi się już o tarczy 4.0, na którą pracuje premier Emilewicz. I te enuncjacje prasowe i medialne tak mieszają w głowach przedsiębiorców, że czasami mówią o tym, czego jeszcze nie ma. A jak mówimy o tym, co jest, to z kolei zaczyna być problem, to co mówiłem wcześniej, z tymi wszystkimi wnioskami, które trzeba składać, trzeba czekać na decyzję. Jest mnóstwo pytań, które wychodzą w trakcie, na które nie ma stricte zapytać kogoś konkretnie, bo urzędy nie pracują, a maile są zapchane, a odpowiedzi nie ma. Więc my w tej pomocy, dobrze, że ona jest, ale dobrze by było ją troszkę usystematyzować, podzielić na grupy i to, co my robimy u nas w Konfederacji, staramy się każdej tej grupie mikro, małych, średnich i dużych powiedzieć, co oni naprawdę mogą, bo tego jest naprawdę sporo. A nie jest łatwo otrzymać.
No tak, jest sporo, ale też z drugiej strony to wszystko się zmienia, prawda? Bo sytuacja jest na tyle dynamiczna, że to wszystko zmieniać się w jakiś sposób musi. I to pewnie też z tego wynika trochę tych problemów, z którymi się borykają przedsiębiorcy. Proszę państwa, pewnie będzie jeszcze okazja, żeby rozmawiać, ale dzisiaj już niestety nam się czas kończy. Z Wojewódzkiego Urzędu Pracy był dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, pan Artur Janas z nami. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję państwu za uwagę.
Profesor Kamil Zawadzki z Katedry Gospodarowania Zasobami Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Oraz w bydgoskim studiu pan Roman Rogalski, prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan.
Dziękuję państwu i do usłyszenia.
Bardzo dziękuję. Adriana Andrzejewska-Kuras, do usłyszenia.